Proszę Państwa, ustawa śmieciowa i to, co dzieje się z jej realizacją, czyli różnego rodzaju zawiłości organizacyjne, przysparzające problemów i nam, konsumentom, osobom, które powinny segregować śmieci i produkują odpady, ale również firmom, które te odpady odbierają i wreszcie samorządom, które firmy rozliczają. My dzisiaj chcemy w magazynie Jak minął dzień zatrzymać się nad sytuacją Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach. Zakład obsługuje zresztą nie tylko miasto Siedlce, ale także kilkanaście okolicznych gmin. Niedługo minie pół roku od wdrożenia w samorządach nowego systemu gospodarki odpadami. Bezboleśnie nie jest to, wiemy już wszyscy i cały czas na naszej antenie o tym mówimy. Natomiast no, dzisiaj to spojrzenie od strony branży śmieciowej, która cały czas też dostosowuje się do nowych warunków. Adam Białczak rozmawiał z prezesem ZUO Andrzejem Grundlandem i dyrektorem ekonomicznym Stefanem Kalickim.
Chciałbym zacząć od panów obserwacji, jak wygląda selektywna zbiórka odpadów w wykonaniu mieszkańców Siedlec i okolicznych gmin. Mieliśmy tutaj niedawno sygnał z Białej Podlaskiej, że nie jest z tym najlepiej. A jak jest tutaj?
Z moich właściwie krótkich obserwacji, bo minął właściwie miesiąc, od kiedy zostałem powołany tutaj na prezesa i dyrektora, mogę krótko powiedzieć, że ta segregacja zachodzi, bo odbieramy odpady segregowane w ilościach, powiedzmy, proporcjonalnie do odpadów niesegregowanych w granicach od 5 do 10%. Natomiast są gminy, w których ten proces segregacji zachodzi lepiej. Na przykład gmina Kotuń jest taką gminą wzorcową. Natomiast są rejony takie, których wymaga to jakby poprawy. To znaczy, jeśli chodzi o miasto Siedlce, na pewno jest tutaj problem, jeśli chodzi o odpady segregowane, z uwagi na przyzwyczajenia mieszkańców. Mieszkańcy muszą jeszcze jakby przejść taką ścieżkę edukacyjną, żeby bardziej zainteresować się segregowaniem, a gmina także musi przemyśleć stawki za segregację odpadów, żeby one się bardziej różniły, wtedy będzie to zachęcające do segregacji. Także rysują się takie dwie drogi, droga edukacyjna, droga ekonomiczna.
Jak ZUO rozwiązuje sytuację, kiedy w pojemnikach do zbiórki selektywnej jest nie to, co być powinno? Co się wtedy dzieje? Bo kiedy wchodził nowy system śmieciowy, to były obawy, że na przykład śmieciarka ze zbyt wymieszanymi odpadami będzie cofana ze składowiska. Firma transportująca będzie miała problem, bo będzie musiała prowadzić śledztwo, którego budynku mieszkańcy się nie starają, że będą jakieś karne opłaty. Jak jest w rzeczywistości po tych kilku miesiącach?
No, wolałbym, żeby na to pytanie odpowiedział pan dyrektor, który jest tutaj znacznie dłużej. Ja nie zaobserwowałem takich znacznych problemów, jeśli chodzi o odbiór odpadów na naszej linii sortowniczej, bo jesteśmy w stanie te odpady w miarę dobrze sortować. To nie jest duży problem, jeśli znajdzie się jedna puszka czy dwie puszki tam w plastikach, bo to jest wliczone jakby w koszty działalności i to można oddzielić. Ja nie widzę takich zasadniczych problemów, aczkolwiek no może powiedzieć, jestem za krótko, żeby ustosunkować się do tego tak w 100%. Także może pan Stefan by tutaj...
Do dnia dzisiejszego nikogo nie cofnęliśmy, na przykład na bramie z tytułu, że są odpady zmieszane, czy dołożone jakieś metale do plastików. Na linii podczyszczania mamy elektromagnesy i optosensory, które wychwytują metale i to nawet było celowym założeniem, żeby na linii sortowniczej te odpady mogły być praktycznie zmieszane. System nam pozwala to wychwycić i rozdzielić.
Na początku roku mieliśmy tutaj trochę nerwów wokół uzyskania przez ZUO statusu regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Wtedy w lutym wszystko skończyło się dobrze, ale nie bezwarunkowo. Firma musi zwiększyć wydajność, szczególnie w części biologicznej. Ma na to 2 lata. Poproszę o uściślenie i tego terminu, i tego, co dokładnie trzeba zrobić. Jak firma się do tego przygotowuje?
Ten termin wynika z rozporządzenia, które wyszło we wrześniu 2012 roku i które zobowiązuje zakłady typu RIPOK również do biologicznego przetwarzania odpadów, to jest do takiej instalacji MBP, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. I zgodnie z tym rozporządzeniem musimy do 30 września 2015 roku wykonać. Jest to rzeczywiście bardzo krótki czas. My w tej chwili mamy takie 3 zadania inwestycyjne, które nas obligują do intensywnych, szybkich działań, czyli modernizacja sortowni. Tu już wstępne działania są podjęte. Złożyliśmy wniosek do marszałka województwa mazowieckiego na działanie 4.2. gdzie staramy się o uzyskanie dotacji na zakup maszyn i nowych urządzeń na modernizację linii sortowniczej. Ponieważ linia sortownicza już działa ponad 7 lat, jest w części wyeksploatowana, niektóre maszyny, urządzenia już wymagają jakby wymiany, szczególnie prasa belująca, kompleksowej naprawy, wymagają wszystkie podajniki. Wytarte jest sito bębnowe, które trzeba zamienić zgodnie z nowymi wymogami Unii Europejskiej na inną perforację od 0 do 80 mm. My mamy 0,40, później dalej następne frakcje, więc to trzeba po prostu dostosować do ogólnych wymogów wynikających z przepisów Unii Europejskiej. Natomiast jeśli chodzi o osiągnięcie terminu września 2015 roku, jeśli chodzi o przetwarzanie biologiczne, to jest to nasze zadanie trzecie, czyli kompostownia, kompostowanie w zamkniętych komorach. Kompostowanie takie wstępne przy napowietrzaniu to jest około 15 dni. Później wywóz tych odpadów na takie pryzmy do dalszego dojrzewania. I powiedziałem o tym zadaniu trzecim wcześniej wyprzedzająco, żeby udzielić informacji, co jest potrzebne dla utrzymania statutu RIPOK-u. Potrzebna jest ta instalacja. Także podejmujemy działania. Myślę, że od 1 stycznia będą już wdrażane u nas prace projektowe, wstępne koncepcje i prace projektowe, które doprowadzą do tego, żeby na następne środki pomocowe, czy z Unii Europejskiej, czy leżące w gestii marszałka województwa mazowieckiego, żeby móc z tych środków skorzystać. Sami nie jesteśmy w stanie tej instalacji wykonać, bo to są bardzo poważne środki inwestycyjne.
Jakiego rzędu?
Jeśli chodzi o instalację MBP, liczymy, że to jest 8 do 12 milionów złotych.
W ramach tego zwiększania wydajności była jeszcze mowa o zwiększaniu obsady zakładu i wprowadzaniu dodatkowej zmiany.
To jest już wdrożone. Mamy drugą zmianę, funkcjonuje druga zmiana, jest to koniecznością. Wprowadzenie modernizacji w ramach tego pierwszego etapu, czyli wymiana maszyn, urządzeń, ma doprowadzić również do zwiększenia wydajności. I tu będziemy starali się o nowe pozwolenie zintegrowane, żeby zwiększyć roczną wydajność 40 tysięcy ton na, powiedzmy, możliwość gdzieś w granicach 50, tak jak to kształtuje się z obecnego jakby trendu wzrostowego ilości odpadów. Powiem jeszcze o tym drugim zadaniu inwestycyjnym. To drugie zadanie inwestycyjne to jest tak zwane paliwo alternatywne, czyli produkcja z tych odpadów, których już nie można dokonać segregacji, czyli pozostałość po segregacji, pozostałość po odłączeniu frakcji biologicznej. To trzeba zgodnie z duchem przepisów i trendami na rynku tą frakcję poddać przeróbce końcowej i dołożyć jako paliwo alternatywne do spalania w cementowniach czy innych zakładach, które są do tego przystosowane. Problem z paliwem alternatywnym jest zawsze taki, że są to koszty przetwarzania, bo takie maszyny rozdrobniające zużywają znaczne ilości energii. Jest to koszt utrzymania samych tych maszyn, bo następuje ich szybkie zużycie również. A efekt końcowy jest taki, że to paliwo alternatywne trzeba również przekazać do obiektu, który może je przyjmować. Czyli tutaj najbliżej jest cementownia w Chełmie, która ma pewne ograniczenia w zakres przyjęcia tego paliwa.
Z tego co wiem, tam się już chyba PEWiK ustawia w kolejce ze swoim wysuszonym osadem pościekowym.
PEWiK jest w nieco innej sytuacji, dlatego że osady pościekowe, wysuszone osady pościekowe mają znacznie wyższy wskaźnik opałowy, czyli wartość opałową. Natomiast śmieci to jest nieporównywalnie niższe, w związku z czym to nie jest aż tak bardzo pożądany składnik do wszelkiego rodzaju spalania. To jest dodatek dość uciążliwy, który powoduje jeszcze gazy, który powoduje jeszcze substancje szkodliwe, które trzeba wychwycić na wszelkiego rodzaju płuczkach. I w przypadku cementowni, dużej elektrowni może ten problem jest znacznie mniejszy, bo procentowo ta ilość jest niewielka. Natomiast to, o czym myślimy, żeby na przykład piec siedlecki mógł spalać takie odpady, wymaga znacznych inwestycji, które by uniemożliwiły przedostanie się gazów do środowiska.
Spalarnia na miejscu nie wchodzi w grę?
Są to plany takie, które na pewno mamy, które byśmy chcieli mieć. Ona by wchodziła w grę, z tym, że trzeba pamiętać, że koszt takiej spalarni to są rzędu kilkudziesiątków milionów złotych, w związku z czym to nie jest taka prosta inwestycja. Jeśli by taką inwestycję połączyć ze spalaniem plazmowym, czy powiedzmy budową specjalnego obiektu, który obsługiwałby całe województwo mazowieckie, całą środkową Polskę, czy wschodnią tutaj, to miałoby to sens, ale to musiały być gigantyczne środki inwestycyjne na ten cel i na razie jest to poza naszym zasięgiem.
Mijają właśnie teraz 2 lata od zbudowania instalacji do odgazowania wysypiska. Miał być z tego prąd i ciepło na potrzeby sortowni. Były plany sprzedaży nadmiaru energii do sieci. Czy po tych 2 latach to się sprawdza? Czy działa tak, jak miało działać?
Założenia były bardzo optymistyczne. Natomiast te założenia w konfrontacji z rzeczywistością wyglądają nieco inaczej. Nie ukrywam, że jest problem z tym, z pozyskaniem biogazu z wysypiska. W planach projektowych miała być to ciągle pracująca instalacja dostarczająca prądu i na nasze potrzeby możemy również sprzedawać energię. Natomiast fakt jest faktem, że instalacja nie działa poprawnie. Jest tam na pewno kilka przyczyn, których jeszcze nie znamy. Ja do końca nie znam tego tematu, bo należy przeprowadzić badania, należy zorientować się, czy nie ma gdzieś przerwanych linii wiążących studnie pozyskujące gaz. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest fakt, że tego gazu jest jednak znacznie mniej niż się spodziewano z uwagi na to, że przez lata to wysypisko było trochę, można powiedzieć, wadliwie eksploatowane. To znaczy stopień ubicia materiału był zbyt niski, przez co gaz, który tam się wytwarza, on samoistnie się ulatnia. Potrzebne były moim zdaniem badania ilości pozyskiwania gazu przed rozpoczęciem tej inwestycji. Badania są dość kosztowne i wymagałyby znacznych też środków finansowych i być może dlatego mój poprzednik czy moi poprzednicy od tego odstąpili. Faktem jest, że w tej chwili, na dzień dzisiejszy, ta instalacja pracuje w granicach 2-3 godzin dziennie, czyli tego gazu jest za mało. Tak jak powiedziałem, przyczyny mogą być różne, natomiast jedną z zasadniczych przyczyn jest wadliwe składowanie przez lata tych odpadów, czyli niskie zagęszczenie, niski stopień zagęszczenia mechanicznego, co z kolei powoduje, że są duże pory, duża możliwość jakby emisji tego gazu do atmosfery bez zbierania w studniach.
Czy to jest jeszcze do poprawienia? No, skoro włożono już jakieś pieniądze, ponad 3,5 miliona złotych, jeśli dobrze pamiętam, no to chciałoby się, żeby to wszystko działało jak należy i w jak największym stopniu się zwróciło. Czy da się to jeszcze naprawić? Czy widzi Pan takie możliwości?
Są takie możliwości, to znaczy jedną z możliwości jest to, żeby zbudować tam zbiornik na gaz, który by kumulował ten gaz, żebyśmy zbierali i powiedzmy pracowali w okresach krótszych, ale bardziej intensywnie. I na pewno to nie zastąpi, powiedzmy, prawidłowej eksploatacji wysypiska, które no, kiedyś tam było zupełnie inaczej eksploatowane i tego gazu niestety stamtąd już się nie pozyska w takiej ilości, jak zakładał projektant. Niemniej jednak ten temat będzie rozpatrywany. Ja jako, powiedzmy, osoba z jakimś doświadczeniem takim inżynierskim przyjrzę się temu projektowi, będę starał się tam znaleźć jakiś złoty środek, aczkolwiek no, oczekiwania nie mogą być przesadne. Jeżeli to jest tylko kwestia jakiegoś mechanicznego uszkodzenia przewodów, no to rzecz będzie prosta. Natomiast generalnie są potwierdzone głosy, że związane jest to z wcześniejszą eksploatacją przez lata wysypiska.
Nastąpiło zbyt duże przewietrzenie najprawdopodobniej składowiska w latach ubiegłych. I w tej chwili na 36 studni, które są pobudowane do odbioru tego gazu ze składowiska, jedynie 6 na tyle jest wydajnych, które pozwalają na pracę generatora prądu.
Co będzie z asortymentem? Pan przed chwilą wspomniał, że będzie się starał o zmianę pozwolenia, by móc przyjmować więcej odpadów. Czy to będzie dotyczyło tylko ilości, czy też rodzajów? Na ostatniej sesji Rady Miasta bodajże była mowa o niewykorzystywanych możliwościach przyjmowania gruzu budowlanego. Mamy tutaj zresztą dobrą okazję, żeby o tym przypomnieć. Czy jeszcze jakiś inny asortyment wchodzi w grę?
Ten asortyment generalnie zależy od polityki gmin, bo również mamy sygnały, że na przykład gmina Siedlce zmienia w tej chwili sposób odbierania odpadów na suche i mokre. I to w jakimś stopniu wymusza też dostosowanie się naszej technologii. Odpady suche to są takie odpady zmieszane, gdzie jest wszystko, tektura, papier, szkło w jednym worku. Natomiast mokre jest to tak zwany biomil, który zawiera frakcję biologiczną i trzeba z nim troszeczkę inaczej postępować. Natomiast co do asortymentu, my mamy w naszych zezwoleniach możliwość odbierania gruzu przez cały czas i mamy cenę również w cenniku, bodajże to jest 90 zł za tonę. Mamy wydzielony plac taki składowy, gdzie możemy ten gruz odbierać. Możliwości w tym względzie są, powiedzmy, dość duże, natomiast tego gruzu odbieramy w minimalnych ilościach. Jest on przetwarzany przez niektóre firmy tu na miejscu jako podkład pod różnego rodzaju drogi czy place, także końcowo ten gruz do nas w zasadzie nie trafia. Jesteśmy zainteresowani też rozszerzeniem działalności, bo możemy przecież przyjmować inne rodzaje odpadów, choćby nawet i azbest, który jest odpadem niebezpiecznym i wymaga zmiany naszego pozwolenia zintegrowanego, ale możliwości w tym względzie są. Oczywiście one są uzależnione także od pozyskania nowej działki tam po sąsiedniej Żwirowni, gdzie mielibyśmy możliwość ułożenia takiej nowej niecki, uzyskania powiedzmy statutu odbioru odpadu niebezpiecznego, jakim jest azbest.
Skoro już mówimy o powiększaniu, to na dzień dzisiejszy przy obecnym zapasie miejsca i przy tych planowanych zmianach technologii, które powiększą odzysk, na ile lat wystarczy składowisko w Woli Suchorzewskiej?
To jest takie pytanie dość podchwytliwe, dlatego że myśmy poinformowali dokładnie konkurencję o naszych możliwościach i planach. Natomiast najbliższe 5 lat składowania mamy zapewnione przy obecnych możliwościach. Natomiast przy technice wprowadzenia RDF-u to jest okres znacznie dłuższy. Jeśli pozyskamy odbiór tego RDF-u w miarę jakby korzystnych cenach, to nasze funkcjonowanie jest niezagrożone przez najbliższych 20 lat.
I ostatnia sprawa. Mając na względzie te planowane, niezbędne zresztą do wykonania inwestycje oraz obowiązujące dziś i przyszłe opłaty środowiskowe, jakich cen można się u Państwa spodziewać w nadchodzących latach?
My musimy kalkulować ceny zgodnie z naszymi kosztami, również wszelkiego rodzaju opłatami środowiskowymi, a także musimy uwzględnić tak zwaną ekonomię społeczną, czyli możliwości ludzi, możliwości gminy, możliwości płatności przez gminę i możliwości odbioru przez te przedsiębiorstwa komunalne. W tej chwili dokonaliśmy pewnych analiz związanych z sytuacją obecną i nie ukrywam, że będziemy starali się wprowadzić tak zwany cennik kaskadowy, który nam ułatwi jakby pozyskanie odpadów segregowanych. Problem z odpadami segregowanymi jest taki, że jest to bardzo dobry towar, który się sprzedaje dalej, jest to surowiec. Odpady segregowane dla niektórych przedsiębiorstw, które odbierają odpady z miasta i gminy Siedlce, niekoniecznie trafiają do nas, bo mogą być przetwarzane przez to samo przedsiębiorstwo i sprzedawane. Bodajże za tonę plastiku białego jest około 1400 zł. W związku z czym nasza filozofia jest taka, żeby zachęcić tego potencjalnego klienta, jakim jest przedsiębiorstwo odbierające od gminy, aby 100% tych odpadów segregowanych trafiało do nas na sortownię. I tak będą regulowane cenniki. Cennik oczywiście musi być dostosowany do również inwestycji, które w jakimś długookresowym czasie będziemy musieli spłacić, czyli kredytów pozyskiwanych na te inwestycje. Natomiast również uwzględniać to otoczenie gospodarcze, otoczenie społeczne i znaleźć tu jakiś kompromis. Taki system kaskadowy funkcjonuje w niektórych innych rejonach, w niektórych innych gminach. Przyglądaliśmy się na przykład w gminie Chełm. Jest to w fazie w tej chwili przygotowania. I najbliższy czas pokaże, kiedy będziemy w stanie przedstawić już wyniki. Myślę, że pan dyrektor finansowy do mojej wypowiedzi może jedno słowo dodać, ale proszę szczegółów nie ujawnić.
Głównym założeniem systemu kaskadowego jest zwiększenie dostaw do naszego zakładu odpadów segregowanych, a między innymi obowiązek wynikający z ustawy zwiększenia poziomów odzysku ciąży głównie na samorządzie, który określa poprzez ceny odbioru od mieszkańców odpadów zmieszanych i odpadów segregowanych. I ta różnica im będzie większa, będzie motywować ludzi do większego segregowania odpadów. Następnie tutaj między innymi na naszej firmie, na firmach wykonujących transport oraz na samorządzie ciąży ten obowiązek zmiany mentalności wśród mieszkańców, nie? Żebyśmy wszyscy wiedzieli, że mamy odpady u podstaw, żebyśmy to dokonywali bezpośrednio segregacji. Z tego względu, że jest to system najtańszy i najbardziej efektywny. Obserwujemy to na podstawie innych państw, które ciągle właśnie idą w tym kierunku. Nie budują potężnych zakładów przetwarzania, tylko idą właśnie w kierunku bezpośredniej segregacji u producentów. Odnośnie nowego tego systemu cenowego odbioru odpadów, jesteśmy na bardzo wysokim etapie zaawansowania tych prac. W najbliższym miesiącu ten cennik się ukaże i chcemy właśnie zmotywować głównie firmy transportujące, żeby również się zaangażowały w cały system zwiększenia wydajności zbiórki odpadów segregowanych. A jest to możliwe między innymi poprzez zróżnicowanie cenowe procentu ilości odpadów segregowanych przyjmowanych w stosunku do łącznej ilości odpadów zmieszanych. Bo na dzień dzisiejszy firmy transportujące mają prawo nawet same zagospodarowywać odpady selektywne, ale wszyscy wiemy, to kosztuje. Muszą stworzyć poważne zaplecze w postaci linii sortowniczych dodatkowych do podczyszczania tych odpadów. My mamy to wszystko na dzień dzisiejszy gotowe i chcemy poprzez umożliwienie tym firmom otworzenie pewnych furtek współpracy z nami, umożliwienie dostarczania do nas po w miarę cenach atrakcyjnych. A z drugiej strony musimy dbać o własny interes zabezpieczenia przychodów w firmie.
Dziękuję panu za rozmowę.
Adam Białczak rozmawiał z Andrzejem Grunlandem, prezesem Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach, a także z dyrektorem ekonomicznym zakładu Stefanem Kalickim. Dzisiaj przyglądaliśmy się od strony branży śmieciowej temu, jak wygląda realizacja nowej ustawy śmieciowej, no ale też mówiliśmy o tym, co spółka planuje, co zamierza, jakie ma problemy związane z bieżącym funkcjonowaniem.